Kiedy nas dopada najmniejsze choćby przeziębienie, czy infekcja, czy wirus, to pierwszą rzeczą, którą robimy, to mierzymy temperaturę, mierzymy gorączkę. Jak dawniej mierzono gorączkę?
Tak jak to robią do tej pory nasze mamy.
Czyli
babcie.
Przykładają
oczywiście
rękę do głowy.
Tak, to był najprostszy sposób. I w zasadzie dopóki z człowiekiem nie działo się rzeczywiście źle, no to przyjmowano, że jest zdrowy. Jeszcze w XVIII wieku znajdujemy takie adnotacje, że temperatura, no w przeliczeniu, to trzeba pamiętać, że musimy tu przeliczyć na przykład ze skali Fahrenheita na Celsjusza, która weszła później, no powiedzmy temperatura w granicach 38 stopni, która już dzisiaj no nie kwalifikuje raczej jako osoby zdrowej, tylko że wiem, że coś się dzieje, była uważana za jeszcze fizjologiczną, znaczy, że to jeszcze nic nie jest. No jest lekko rozgrzany, tak byśmy, albo rozgrzana. I w ogóle z tym ustaleniem, jaka jest prawidłowa ciepłota ciała, to był duży problem.
No bo skąd wiemy, że 36,6?
Dokładnie biorąc 36,8, on się nieco pomylił, to był Karl Wunderlich. Taki wybitny rzeczywiście klinicysta niemiecki, wielka postać drugiej połowy XIX wieku interny niemieckiej. I on w 70 roku opublikował wyniki swoich badań, które przeprowadził na pacjentach klinicznych. To była duża grupa. Ja w tej chwili nie chcę przesadzić, ale to było w granicach chyba 2,5 czy 3 tysięcy, co jest naprawdę duża. Po raz pierwszy wyznaczył tam krzywą gorączkową w ogóle. I wtedy na podstawie porównawczo prowadzonych badań statystycznie uznał, że prawidłowa ciepłota to jest mniej więcej, no w przeliczeniu znowu, 36,8 stopnia Celsjusza. Czyli bo w każdym razie bardzo blisko tego, co dzisiaj uznajemy, ale to jest rok 1870. Natomiast sam termometr przypisywany jest Galileuszowi. Natomiast pierwsza skala, czyli pierwszy wyskalowany termometr, to jest taki dość, byśmy powiedzieli, nawet szalony lekko. Żyjący w epoce renesansu nazywał się Santorio Santorio. Ja nie powtarzam się, dwa razy on tak się pisał. Albo z łacińskiego Santorius. On tak naprawdę skonstruował pierwszy termometr wyskalowany. No on był oparty wtedy o alkohol, jeszcze nie rtęć.
Alkohol tak jak teraz.
Tak, natomiast rtęciowe pojawiają się dopiero w XVIII wieku, czyli stosunkowo późno znowu. Po raz pierwszy, tak przypuszczamy, klinicznie został zastosowany termometr na większą skalę w każdym razie w tak zwanej starszej szkole wiedeńskiej klinicznej. I tutaj się wskazuje na takiego kierownika tej kliniki, profesora Dehaena, który wprowadził ten obowiązek pomiaru ciepłoty, pomiaru temperatury. Aczkolwiek znowu przypominam, że starsza szkoła wiedeńska to jest XVIII wiek, czyli oni nadal jeszcze nie wiedzą, jaka jest prawidłowa tak naprawdę temperatura. Stąd właśnie mówią, że 38 tam z groszami, no to jeszcze, tak, to jeszcze ujdzie, to jeszcze zdrowy człowiek. Dopiero później się zaczynają kłopoty.
Te termometry rtęciowe, które do dzisiaj fascynują, choć są już oczywiście wycofane ze względu na rtęć i to, że ta rtęć potem nie wraca na powrót. Trzeba strzepywać termometr, żeby ona w swoim gniazdku na nowo się znalazła.
No to są właściwości już fizyczne samej rtęci. To jest zarówno jej lepkość jako taka, prawda? I napięcia powierzchniowe. Krótko mówiąc, że się podgrzeje, no to ona biegnie sobie w górę tego termometru, no zatrzymuje się w pewnym momencie, ale nie opada. Dlatego tak, no u góry ma próżnię. A ponieważ właśnie ta lepkość jej i to, co widzimy, jeżeli rtęć się rozleje, to się zawsze zbiega w kuleczki, prawda? Te napięcia powierzchniowe powodują to, że nawet ona stężeje, no bo ona się rozszerza stąd gdzieś do góry, nawet jak stężeje, no to nie opada. Ma za cienki, że tak powiem, czy za wąski przewód z powrotem do tego zbiorniczka. Więc musimy użyć siły fizycznej, ona wstrząsnąć, żeby ona no, takim mechanicznym ruchem opadła z powrotem.